Kilka lat temu ogólnopolski program duszpasterski wyrażony został w słowach: bądźmy uczniami Chrystusa. Podejmując ten temat, ksiądz profesor Edward Staniek napisał: żyjemy w świecie, w którym większość nie chce być uczniem. Marzy o tym, by się wyrwać ze szkoły, by już do niej nie chodzić. Mit dorosłości oczarował współczesnego człowieka i podciął korzenie samej Ewangelii. Ona jest bowiem szkołą i jeśli przestaje ją być, znika. Niewątpliwie są tacy ludzie, którzy nie mają zamiaru się uczyć, szczególnie takich umiejętności jak modlitwa. Ale obok nich są inni, podobni do apostołów, którzy wołają: Panie, naucz nas modlić się. Są całe rzesze tych, którzy dokształcają się w różnych dziedzinach, aby być na bieżąco w swoim zawodzie. Znamienne jest również, że mamy dziś tak wiele ośrodków rekolekcyjnych, w których bardzo wiele osób szuka pogłębienia swojej wiary i modlitwy, wyciszenia i odnowienia swojego życia. Do nich niewątpliwie trzeba zaliczyć uczestników tego sympozjum. Nie przyjechaliśmy tutaj dlatego, że nie mamy co robić. Jesteśmy spragnieni Słowa Bożego i świadectw ludzi, którzy podobnie jak my szukają Boga, pragną Go adorować i również uczyć się adoracji. Zasadniczo mamy dwa rodzaje uczenia się. Jeden polega na intelektualnym opanowaniu jakiegoś materiału, a drugi polega na ćwiczeniach. Inaczej uczymy się matematyki lub geografii, a inaczej jazdy samochodem czy gry na fortepianie. Ten drugi rodzaj uczenia się wymaga określonej wiedzy, ale nie ogranicza się do poznania zasad. Teoria musi się tu łączyć z ćwiczeniami, z praktyką. Tę różnorodność sposobu uczenia się w ciekawy sposób opisuje Ewangelia w odniesieniu do Jezusa. O jego dziecięcych latach czytamy: wzrastał w mądrości, w latach, w łasce u Boga i u ludzi. O jego męce autor listu do Hebrajczyków pisze: nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Przygoda dziecięca, choć było w niej tak wiele nauki, określona jest słowem wzrastał. Bolesne dźwiganie krzyża i męka konania kryją w sobie także tajemnicę uczenia się. Jest to ostatnia lekcja. Jezus nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpi. To ewangeliczne rozróżnienie na dziecięce wzrastanie oraz dojrzałe nauczenie się możemy również odnieść do modlitwy, a w tym do adoracji. Znamy doświadczenie o charakterze wzrastania, dojrzewania, duchowego rozwoju. Ma ono swój urok dziecięcy, swoją młodzieńczą pasję i wieloletnią pracę nad sobą człowieka dojrzałego. Nie stoimy w miejscu, lecz wspinamy się z tą ścieżką, którą wskazał Jezus. Często i słusznie nazywamy ten proces uczeniem się. Jednak szczególna intensywność uczenia się ma miejsce wtedy, gdy osiągnięcie celu dużo nas kosztuje. Gdy trzeba się czegoś wyrzec, z czegoś zrezygnować, inaczej ukształtować program dnia, być gotowym na cierpienie, niezrozumienie i odrzucenie, gdy pojawia się krzyż. Spróbujemy to rozróżnienie odnieść do siebie. Nieustannie wzrastamy, ale najważniejszym egzaminem, który nam mówi, co już umiemy, a czego nie, jest życie, a szczególnie chwile trudne. Panie, naucz nas modlić się. Apostołowie zwracali się do Chrystusa z różnymi prośbami. Gdy łódź tonęła, wołali: Panie, ratuj nas, giniemy. Podobnie było Piotr, gdy zanurzał się w falach jeziora: Panie, ratuj mnie. Po wysłuchaniu nauk Jezusa mówili do Niego: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. Filip prosił: Panie, pokaż nam Ojca. Ewangelie odnotowują tylko jedną sytuację, której prośba uczniów wyrażona była słowami naucz nas. Prośba ta dotyczyła właśnie modlitwy. Myśl ta przemawia do nas jeszcze mocniej, gdy wsłuchamy się w słowa świętego Pawła Apostoła. Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy modlić się jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. W świetle tych słów świętego Pawła, pierwszą słabością człowieka, której może zaradzić tylko Duch Święty, jest brak umiejętności zanoszenia do Boga takiej modlitwy, jakiej On oczekuje. Nic więc dziwnego, że w świetle tej ewangelicznej nauki, słów Jezusa, słów apostołów, tak często słyszymy wezwanie do podejmowania formacji modlitewnej. Błogosławiony Jan Paweł II mówił, musimy stale uczyć się modlitwy. Nieraz wymawiamy się od modlitwy tym, że nie umiemy się modlić. Jeśli istotnie nie umiemy, w takim razie tym bardziej musimy się uczyć. Także w liście Nowominego Innemówkę nakreślił drogę rozwoju modlitwę, mówiąc: bracia, nasze chrześcijańskie wspólnoty winny zatem stawać się prawdziwymi szkołami modlitwy, była już o tym mowa, w której spotkanie z Jezusem nie polega jedynie na błaganiu Go o pomoc, ale wyraża się przez dziękczynienie, uwielbienie, adorację, kontemplację, słuchanie, żarliwość uczuć, aż po prawdziwe urzeczenie serca. Ma to być modlitwa głęboka, która jednak nie przeszkadza uczestniczyć w sprawach doczesnych, jako że otwierając serce na miłość Boga, otwierają je także na miłość do braci i daje nam zdolność kształtowania historii według zamysłu Bożego. Rzeczywiście w tych słowach jest swoisty program formacji modlitewnej. Pisze więc dalej papież, trzeba zatem, aby wychowanie do modlitwy stało się w pewien sposób kluczowym elementem wszelkich programów duszpasterskich. To do tego pytania i do tych słów wrócimy, jak to rzeczywiście w naszych parafiach, w naszych wspólnotach wychowanie do modlitwy jest kluczowym, jakimś starającym inne aspekty elementem programu. W audiencji generalnej papież przypominał, modlitwy uczymy się po prostu przez to, że się modlimy. Pan Jezus uczył modlitwy przede wszystkim przez to, że sam się modlił i całą noc spędził na modlitwie do Boga. My wszyscy, kiedy się modlimy, jesteśmy uczniami Chrystusa. Jesteśmy Jego uczniami przez to, że się modlimy. Sztukę modlitwy zdobywa się na kolanach. Jest to bowiem szczególny rodzaj sztuki. Słowa te odnosimy również do adoracji. Ona bowiem nie tylko jest jedną z form modlitwy, ale stanowi w pewnym sensie duszę każdego spotkania z Bogiem. Trzeba więc uczyć się również adoracji, a może lepiej powiedzieć, uczyć się adorowania Boga. Trojakie doświadczenia w adoracji. Jak się uczyć adoracji? Czego właściwie trzeba by się uczyć? Szukając odpowiedzi na to pytanie, spróbujmy najpierw opisać stan faktyczny. Co właściwie robimy, gdy przychodzimy na adorację? Otóż można zobaczyć trzy różne sposoby zachowania się ludzi na adoracji. Znakiem pierwszego sposobu przeżywania adoracji jest osoba odmawiająca przed Najświętszym Sakramentem litanię lub inną modlitwę z książeczki. W tej postawie określona jest prawda, że my chcemy Bogu coś powiedzieć. Chcemy Bogu za coś podziękować, chcemy Go o coś poprosić. My mówimy do Boga. Posługujemy się różnymi tekstami. Raz mówimy swoimi słowami, kiedy indziej odmawiamy różaniec lub gorączkę, albo jeszcze innymi słowami zwracamy się do Boga. Taki jest początek swej zewnętrznej formy. Gdy człowiek dłużej przebywa przed Najświętszym Sakramentem, Te słowa zaczynają powolnieć. Człowiek coraz bardziej się w tych słowach ogranicza, a wchodzi w coraz większą głębię tego właśnie rodzaju spotkania z Jezusem, w którym ja się do Niego zwracam. Czym się wyraża ta głębia? Człowiek z czasem nie tylko zwraca się do Jezusa słowami, lecz doświadcza, że jest w Jezusie, że zanurza się w Jego sercu, że jest w Jego świecie. Dzieje się tak nie dlatego, że nasze ludzkie możliwości są tak wielkie. Jest to możliwe wyłącznie dlatego, że w naszej modlitwie jest obecny Duch Święty. Skoro zaś jest obecny, to nie możemy wątpić w to, że sprawia on cud, o którym Jezus mówił: kto mnie miłuje, trwa we mnie. Kto spożywa ciało moje i pije moją krew, trwa we mnie. Ja jestem krzewem winnym, wylato roślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoce obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Święty Jan Apostoł przypominał tę prawdę wielokrotnie w swoim pierwszym liście. Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w Nim, a On w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim. Jest to więc perspektywa, która trwa latami, że człowiek od tego odmawiania różańca, które zresztą zawsze będzie odmawiał, litanii albo innych tekstów, w których mówi do Boga, coraz bardziej w tego Jezusa, w to trwanie w Jezusie wchodzi i odnajduje siebie w Jezusie. To jest jeden kierunek rozwoju adoracji. Znakiem drugiego sposobu przeżywania adoracji jest osoba, która przed Najświętszym Sakramentem ma w ręku Pismo Święte. Czyta fragment, potem patrzy na Jezusa i z nim rozmawia. W tej postawie dominuje słuchanie, troska o zrozumienie słów Jezusa, chęć lepszego poznania Pana. I znów to, co jest takie piękne już na samym początku, może się coraz bardziej rozwijać w perspektywie dalszego formowania duchowego. W tym rozwoju postawy człowiek głębiej doświadcza, że nie tylko słucha słów Jezusa, że nie tylko rozważa jakąś prawdę, ale że Jezus w tym Słowie do niego przychodzi, że Jezus w nim mieszka, że Jezus wszedł do niego. Człowiek, patrząc w głąb własnego serca, dostrzega tam nie tylko siebie, a tym bardziej dostrzega nie tylko własne słabości, ograniczenia i to, w czym ma do siebie pretensje. Dostrzega, i to coraz wyraźniej, również Jezusa, który przyszedł, który jest w nas, wszedł w nasze życie, zamieszkał w naszym świecie. I to jest kolejny kierunek wielkiej perspektywy formacji do tej głębi spotkania z Panem i adorowania. Trzeci obraz mówiący o przeżywaniu adoracji to osoba, która patrzy na Jezusa i nie posługuje się żadnymi tekstami. Po prostu jest przed Panem. Szuka bliskości, czuje na sobie spojrzenie pełne miłości. Sama też patrzy w ten sam sposób. Słowa, choć się pojawiają, schodzą na plan dalszy. Nie słowa są wtedy najważniejsze, ale bycie razem, trwanie w zjednoczeniu, doświadczenie bycia miłowanym i miłowania. Cytowany na początku naszego spotkania fragment z dzienniczka, cytowany przez księdza biskupa, chyba o tym mówił, o tym byciu świętej Faustyny na adoracji, w którym człowiek przeżywa coś więcej, niż potrafi wypowiedzieć słowami. I w tę stronę również rozwija się adoracja. Wzajemna relacja tych trzech najbardziej charakterystycznych działań, jakie podejmujemy w czasie adoracji, w pewien sposób określa rozwój naszej modlitwy. Zazwyczaj jest tak, choć niewątpliwie są wyjątki, że człowiek zaczyna od przychodzenia by o coś poprosić lub za coś podziękować. Na początku jest więcej naszego mówienia niż słuchania. Więcej chcemy powiedzieć Jezusowi niż od Niego usłyszeć. Jeśli następuje pogłębienie relacji między nami a Jezusem, następuje również w czasie modlitwy przesunięcie akcentów. Człowiek zaczyna na pierwszym miejscu stawiać to, co robi Jezus, czego On chce, jakie są Jego oczekiwania. Wtedy adoracja zaczyna się od wysłuchania Słowa Bożego, które następnie człowiek chce lepiej zrozumieć i przyjąć Słowo, w Słowie przyjąć Jezusa. Na drugim planie pojawiają się dopiero nasze prośby. Gdy modlitwa osiąga coraz większą głębię, wtedy też coraz większą rolę zaczyna odgrywać cisza. Nie tylko ta zewnętrzna, że nikt na głos nic nie mówi ani nie śpiewa. Chodzi jeszcze bardziej o wyciszenie wewnętrzne, w którym bycie razem z Jezusem jest wartością samą w sobie. Słowa były wcześniej, będą później. Wykonywane gesty już spełniły swoją rolę, a następne gesty też będą ważne. Jednak w tej chwili ani słowa, ani gesty nie są dominujące. Dominujące jest zjednoczenie dusz, komunia serc, bycie razem w bliskości. Doświadczenie, że realizują się słowa Jezusa, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby oni stanowili jedno w nas. To coś więcej niż ludzka jedność. To udział w boskim zjednoczeniu. Uobecnia się ono w sakramentalnej komunii, a rozwija się coraz bardziej, pogarnia człowieka na modlitwie, szczególnie tej adoracyjnej. Takie przesunięcie akcentu w czasie adoracji może się dokonywać w życiu poszczególnych osób. Szczególnie ważne jest jednak dla tych, którzy przygotowują adorację w grupach lub w swoich parafiach. Największą porochą naszych wspólnych adoracji jest gadulstwo. Ileż razy nie ma w nich ani chwili milczenia. Ci, którzy przygotowują i prowadzą wspólne adoracje, biorą na siebie szczególną odpowiedzialność, aby systematycznie, miesiącami i latami, wprowadzać ludzi w głąb adoracji, w której każdy uczestnik coraz bardziej doświadcza, że Jezus trwa w nim, a On trwa w Jezusie. Że bycie razem z najgłębszym, intymnym zjednoczeniu jest czymś wielkim, świętym, niezastąpionym, a także przynoszącym coraz większą radość i coraz wyraźniej przemieniającym naszą codzienność. Dalszą część tego mojego wystąpienia może powiem swoimi słowami, a cały tekst będzie drukowany, dostępny w internecie i później w książce, bo pewnie bym nie zdążył w czasie. Chciałbym w tej dalszej części referatu zwrócić uwagę bardziej szczegółowo na to, czego trzeba się uczyć, czego można się uczyć, czego się nie da umieć tak po prostu, że ja raz usłyszałem i już to umiem. To, że usłyszałem raz, że można pływać, wcale nie znaczy, że wchodzę do wody i od razu umiem doskonale pływać. Po prostu trzeba przecierać szlaki, powtarzać w nieskończoność niektóre czynności. Pierwszy temat. Te tematy, które chcę powiedzieć, są również dla nas, myślę tutaj, dla nas w znaczeniu, że przy sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie jest wieczysta adoracja, myślę, że rozwija się teraz również taka przestrzeń formacyjna, że stąd ma promieniować i adorowanie, ale także uczenie się adorowania, że chcemy te tematy podejmować w kolejnych rekolekcjach, w kolejnych spotkaniach, jako pomoc dla tych, którzy chcą skorzystać, także w kolejnych publikacjach. Pierwszy temat, na który dokumenty zwracają największą uwagę, o którym ksiądz Andrzej już wspominał, to jest połączenie adoracji z celebracją. Gdzie się zaczyna tak naprawdę adoracja? Gdy kapłan bierze w czasie mszy świętej hosty, chleb i mówi, to jest ciało moje za was wydane. I jak to papież pięknie powiedział, od pierwszej chwili prymicji codziennie patrzy na tą hostię. Kiedy najpierw patrzy? Gdy dokonała się konsekracja. A gdy msza święta się skończyła i po mszy świętej ta hostia jest w monstrancji, coś się zmieniło, to nie jest ta hostia ze środka mszy. cała msza w tej hostii się przeniosła poza celebrację. Nauczenie się przeżywania na adoracji całego bogactwa Eucharystii, nauczenie się na adoracji przygotowania do Eucharystii i nauczenie się tego, że bez adoracji nie potrafię asymilować owoców Eucharystii. Otrzymałem morze skarbów, ale spłynęły po mnie, bo nie umiałem tego przyjąć. Przyjąć nieskończone bogactwo Eucharystii to jest najpierw na adoracji. Najmocniej może wyraził to święty Augustyn, niech nikt nie przyjmuje tego ciała, jeśli go wpierw nie adorował. Ale to nie wystarczy wiedzieć. Dlatego pierwsze rekolekcje, które chcemy prowadzić na roku poświęcone adoracji, byłyby w całości poświęcone właśnie temu tematowi. Jak to bogactwo Eucharystii, jak to największe wydarzenie, jakie na ziemi się dokonuje, jakim jest celebracja Eucharystii, zbawcze działanie Jezusa obecne w sakramentach, jak to ma się dalej przeżywać na adoracji. I jak na adoracji potrzebuje być, żeby się przygotować do udziału w Eucharystii. Drugi temat, który jest do uczenia się, wyraża się w słowach: w nim jest też życie. Jest to jeden z większych paradoksów, jakie nam Pan Bóg zostawił. Patrzymy na chleb, w którym w sensie biologicznym w ogóle nie ma życia. A mówimy tam, ponieważ tam jest Jezus, żywy, prawdziwie obecny, bo tam jest pełnia życia. Tam jest życie. Moje życie, życie mojej rodziny, życie mojej parafii jest gdzie? Jezusie. Gdzie ten Jezus jest? Wszędzie. Ale w sakramencie Eucharystii jest sposób szczególny. Uczenie się tego, że w nim jest życie, tam tętni życie moje i życie innych, to jest kolejny temat do tego, żeby go drążyć latami, miesiącami. To jest kolejny temat uczenia się adorowania. To nie... Ja odkrywam to, co mi Bóg przede wszystkim przygotował i co On sprawił, a w kontekście tego dopiero odnajduję również swoje codzienne problemy, które są również bardzo ważne. Ten temat, w nim jest życie, jest związany ze Słowem Bożym. Tak naprawdę tylko Słowo Boże nam może w pełni pokazać, jak to wejść, jak to zobaczyć w tym kawałku chleba, który wygląda jak chleba, już nie jest chlebem, tylko znakiem. Prawdziwie zobaczyć pełnię życia i tam go szukać, tego życia. Kolejny temat, który jest wielkim tematem uczenia się adoracji, formacji adoracyjnej, można wyrazić w słowach: Bóg jest godzien nieustannej adoracji. Bóg jest godzien tego, żeby trwać przy Nim nie tylko 5 minut, nie tylko 2 godziny, a później zamknąć Kościół na cały dzień. Jeżeli wspólnota doświadcza, i tu zacznijmy wymieniać 50 tytułów zaszczytu, przywileju, łaski, niezwykłości, że ma pośród siebie samego Boga w Najświętszym Sakramencie. 20 tytułów, jak wielkie to jest wydarzenie, że ma pośród siebie taki skarb, największy ze skarbów, Bóg wśród nich mieszka. Jak uwierzyć w to bóstwo i jak powiedzieć, jeżeli Bóg, no to czy możemy Boga zamknąć tak po prostu i iść sobie? Że tu jest jakiś wielki program dla nas działania parafialnego, wspólnotowego, bo nikt sam nie będzie bez przerwy na adoracji. To jest już kolejny niesamowity, cudowny temat, jak myśl o adoracji, praca nad adoracją może scalić parafię. Papież używa tych określeń, że Eucharystia jest centrum życia wspólnoty i tej celebrowanej, ale także tej adorowanej. Chyba u nas w naszej praktyce i przyzwyczajeniach myślimy, że centrum to jest sama celebracja, a adoracja już nie. Ale i celebracja, i adoracja, praca nad celebracją i praca nad adoracją potrafi przemienić parafię i zjednoczyć parafię. Dlatego tutaj jest kolejny etap pracy, to się może podzielę takim głosem, który w dyskusji w grupie ostatnio zabrzmiał. Ktoś jest z parafii krakowskiej, dużej, nie ma tam całodziennej adoracji. Ale ta osoba mówi, że ona tam musi być, ta adoracja. W jej sercu ta adoracja już jest. I czy ona fizycznie zaistnieje za 5 lat czy za 20, to jest jakby drugorzędne. Bo ona musi to wymodlić, a jeśli Pan Jezus chce, żeby coś robiła jeszcze, kogoś zachęciła, rozmawiała z proboszczem, z kimś, no to będzie rozmawiać. Ale to są takie działania zewnętrzne, które są konieczne. Natomiast świadomość, że jeżeli mamy pośród siebie Jezusa, Boga samego, no to musi być ta praca, bo inaczej to jest jakiś brak w naszej wierze, że to jest Bóg. Jest jeszcze kilka innych takich punktów. Niech będą w tym referacie, bo mój czas się kończy. Więc zachęcam do refleksji, że jest się czego uczyć. I że ważne jest, żeby sobie taki program, jeszcze nie nawet prosty program, bo to ostatecznie Pan Jezus uczy i On wie, jak uczyć każdego człowieka właściwie dla Niego, dla Jego możliwości. Ale jak człowiek widzi pewne tematy, to się bardziej interesuje, bardziej sięga po książkę, bardziej sięga po rekolekcje, a równocześnie czemu za przyszły rok nie mogłoby być 50 rekolekcji w parafiach poświęconych wyłącznie adoracji Najświętszego Sakramentu. Jeśli wypracujemy takie pomoce, inspiracje, jak to robić, no to apostołów adoracji wygląda na to, że nie brakuje. Papież Benedykt XVI, jak wiemy, użył określenia w 2010 roku, że obserwuje w Kościele wiosnę eucharystyczną, a znakiem tej wiosny jest rozwój adoracji wszędzie i widzimy, przybywa także w naszej diecezji, mamy 24 parafie, gdzie jest całodzienna adoracja, 10 takich kościołów zakonnych, innych, w których jest również całodzienna adoracja, tu mamy całonocną. Z jednej strony można powiedzieć, trzeba się cieszyć, że to jest tyle. Ale dlaczego nie w 440 parafiach, dekanatach, a parafiach, w 440 parafiach, czemu nie ma adoracji? Bo uważamy, że tak dobrze, no, tak może być, ale tak być nie może. I myślę, że nasza obecność na pewno się do tego przyczyni. I na koniec chciałem dwa słowa powiedzieć i zachęcić, jak w tej naszej drodze formacyjnej, szczególnie tutaj wypracowywanej w ruchu Adoremus, proponujemy. Otóż pomocą pierwszą jest ten mały zeszycik modlitewy nowenny adoracyjnej. To trochę komentuję tą kartkę z informacjami. Jest to zeszycik, który zachęcam, jak ktoś chce się przyczynić do tego, żeby kogoś innego zainteresować, to mu dajemy do ręki dwa narzędzia. Jedno to jest ten folderek, ta składanka, gdzie jest parę myśli o adoracji. Można dać, położyć. Tak samo to za 3 złote taki modlitewnik zawsze można komuś ofiarować, żeby on sam przeżył takie 9 dni, sam przyszedł na adorację 9 dni, kiedy da radę, nie musi być dzień po dniu. I wtedy już myślę, że Pan Jezus coś tam do niego powie. Drugi modlitewnik już jest bardziej bogaty, podejmuje tą samą tematykę pogłębiającą i jest zachętą, żeby kto chce indywidualnie, a kto chce, żeby z grupą 3-osobową, 5-osobową, żeby przychodzić wtedy, kiedy będą mogli, niekoniecznie przed wystawionym Najświętszy Sakrament, ale do Kościoła, gdzie jest Najświętszy Sakrament. I tam, przed Najświętszym Sakramentem, spotkanie z Jezusem, z jednej strony właśnie słuchać, doświadczać, że On jest, odkrywać w sobie pragnienie, rozbudzać to pragnienie. Kolejna książeczka, ta czerwona, Chleb Najcichszy, bardzo piękne rozważania adoracji, które na pewno każdemu pomogą. Jest również książka dla dzieci. O tym temacie dziecięcym będzie dużo mowy w części świadectwa. I więc do tego wrócimy. Natomiast tu widzimy jeszcze taką książeczkę o ruchu modlitewnym Adoremus. Ona była przygotowana przed beatyfikacją. I również taki obrazek, który gdyby ktoś chciał się włączyć, bo to przecież nie ma żadnej potrzeby, nie konieczności. To nie chodzi o ruch, że ruch jest tutaj celem. Celem jest adoracja, ale jeżeli komuś pomaga, że jesteśmy razem, że się wspieramy, że coś wspólnie robimy, no to można również to robić w ramach ruchu Adoremus. Ruch Adoremus zaczął działalność w dniu beatyfikacji i modlimy się bardzo o to, żeby w dniu kanonizacji był jakiś nowy etap rozwoju i służby tego ruchu, wobec tego, aby się adoracja Najświętszego Sakramentu budziła w sercach biskupów, Dziękujemy, że również to przypomniał nas, kapłanów, sióstr zakonnych, rodziców, młodzież, dzieci, żebyśmy wszyscy pamiętali, że mamy w siebie samego Boga, Jezusa Chrystusa.